Jechali z cudowną szybkością. Dzięki niej, między innymi, hrabia odnosił zwycięstwa. Miasta migały niby cienie. Drzewa, kołysane wiatrem jesiennym, zbliżały się do nich jak gdyby rozczochrane giganty, a potem, gdy je minęli, uciekały szybko. Nazajutrz rankiem przybyli do Châlons, gdzie czekał już parostatek hrabiego. Kolasę wtoczono na pokład, obaj podróżni wsiedli wcześniej. Statek był szybki, przypominał indyjską pirogę. Sunął po fali niby wodny ptak, nawet Morel upoił się szybkością. Wiatr rozwiewał mu włosy, gotów jakby spędzić chmurę z jego czoła. Hrabia, w miarę jak oddalał się od Paryża, rozpogadzał się coraz bardziej. Powiedziałbyś, że to wygnaniec wraca do ojczyzny. Niebawem pojawiła się Marsylia, biała, ciepła, pulsująca życiem Marsylia, młodsza siostra Kartaginy i Tyru, która objęła po nich władanie nad Morzem Śródziemnym. Ileż tu mieli wspomnień. Okrągła Baszta, fort świętego Mikołaja, ratusz projektu Pugeta, port o ceglanym nadbrzeżu, gdzie bawili się w dzieciństwie. Obaj tedy zatrzymali się na Canebière. Jakiś statek odpływał do Algieru. Na pokładzie sterty pakunków i stłoczeni pasażerowie, tłum przyjaciół i krewnych, gwar, łzy, pożegnania. Widok ten wzruszający nawet i dla tych, którzy nawykli oglądać go co dzień, nie zdołał rozerwać Maksymiliana, kiedy bowiem znalazł się na bulwarze portowym, nawiedziła go pewna myśl. W tym miejscu, rzekł, biorąc Monte Cristo pod rękę, stał mój ojciec, gdy faraon wchodził do portu. Tutaj ten dzielny człowiek, którego ocaliłeś, pan od śmierci i niesławy, rzucił mi się w objęcia. Pamiętam dotąd jego łzy, a nie płakał sam. Płakało z nami wielu. Monte Cristo uśmiechnął się. A ja byłem tam, powiedział, wskazując Morelowi róg ulicy. W tejże chwili usłyszeli westchnienie. Stała tam nieopodal jakaś kobieta i dawała znaki któremuś z pasażerów odchodzącego statku. Kobieta ta była zawoalowana. Monte Cristo spoglądał na nią ze wzruszeniem, które Morel dostrzegłby łacno, gdyby właśnie nie obserwował statku. O, zawołał Maksymilian, tak, nie pomyliłem się, ten wojskowy na statku, wojskowy, który macha kapeluszem, to Albert de Morcerf. Tak, zgodził się Monte Cristo, poznaje go. Jakim cudem toć pan patrzysz w przeciwną stronę? Hrabia uśmiechnął się, jak to czynił, gdy odpowiedzieć nie chciał, i znów spojrzał na zawoalowaną kobietę. Znikła za rogiem. Wtedy, zwracając się ku Morelowi, rzekł: drogi przyjacielu, masz tu coś do załatwienia? Chciałbym odwiedzić grób ojca, odparł cicho Maksymilian. A więc zaczekaj tam na mnie, przyjdę po ciebie. Opuszcza mnie pan? Tak, bo i ja chciałbym się udać w zbożne odwiedziny. Dłoń Morela spoczęła bezwładnie w dłoni hrabiego. Skłonił głowę z nieopisaną melancholią i skierował się ku wschodniej części miasta. Monte Cristo stał czas jakiś i spoglądał za Maksymilianem, po czym podążył w aleje mejlhańskie do kamieniczki znanej czytelnikowi z pierwszego tomu naszej opowieści. Kamieniczka ta wznosi się w cienistej i szerokiej alei lipowej, gdzie lubią się przechadzać leniwi Marsylczycy. Mur pożółkły od słońca, przesłaniają festony dzikiego wina o gałęziach, które z latami zczerniały i popękały. Dwa wytarte kamienne stopnie wiodą ku drzwiom zbitym z niemalowanych desek. W lecie drzwi się rozsychają, zimą wilgoć sama łączy deski. W ślicznej tej i starej kamieniczce uroczej, chociaż ubogiej, mieszkał Ongi stary Dantes, ale zajmował tylko mansardę. Obecnie zaś hrabia oddał cały ów dom do dyspozycji Mercedes. Tam weszła owa zawoalowana kobieta, którą Monte Cristo wypatrzył przy odchodzącym statku. Zamknęła drzwi w momencie, gdy hrabia wynurzył się zza rogu ulicy. Znał dobrze te zniszczone stopnie. Nikt nie umiał tak jak on otwierać tych drzwi zamykanych na żelazny skobel. Wszedł więc nie stukając i nie uprzedzając gospodyni. Wąska sień o podłodze wykładanej cegłami wiodła do słonecznego ogródka. Tutaj to Mercedes znalazła ową sumkę, którą w delikatności swojej ofiarował jej hrabia. Drzewa ogródka widać było już z ulicy od progu. Monte Cristo usłyszał łkanie. W altance oplecionej jaśminem wirgińskim, o gęstych liściach i purpurowym kwieciu siedziała pochylona Mercedes i płakała. Odrzuciwszy welon, folgowała teraz rozpaczy, którą tłumiła w obecności syna. Szlochała, zasłaniając twarz dłońmi. Hrabia postąpił kilka kroków naprzód. Piasek zaskrzypiał mu pod nogami. Mercedes uniosła głowę i krzyknęła z przerażenia. — Nie jest w mojej mocy — ozwał się hrabia. przywrócić pani szczęścia, ale pragnąłbym panią pocieszyć. Czy zechcesz przyjąć ode mnie pociechę, jak od przyjaciela? Jestem bardzo nieszczęśliwa, odrzekła Mercedes. Sama na tym świecie miałam tylko syna, opuścił mnie. I słusznie postąpił pani. To serce szlachetne. Zrozumiał, że każdy mężczyzna winien ojczyźnie ofiarę. Jedni składają jej w darze swój talent, inni pracę rąk. Ten czuwa po nocach, tamten naraża dla niej życie. Albert nic by pożytecznego nie zdziałał, pozostając przy pani. A na twoją boleść nie mógłby patrzeć spokojnie. Bezsilny znienawidziłby bliźnich. Walcząc z przeciwnościami, wywalczy sobie fortunę, stanie się wielki i potężny. Dozwól pani, aby odbudował przyszłość was obojga. Śmiem twierdzić, że dostała się ona w dobre ręce. Nigdy nie będę korzystała z tej fortuny, odparła biedna kobieta, potrząsając smutnie głową, której tak bardzo dla niego pragnę. Tyle wokół mnie runęło i zniszczało, że stanęłam, czuję to nad grobem. Wdzięczna jestem panu, że dzięki tobie zbliżyłam się do miejsca, gdzie byłam szczęśliwa. Winniśmy umierać tam, gdzie byliśmy szczęśliwi. Słowa pani tym bardziej palą mi serce i napełniają je goryczą, że masz powody, aby mnie nienawidzić. To ja ściągnąłem na panią nieszczęście. Czemuż żałujesz mnie, pani, zamiast oskarżać? Uczyniłabyś mnie jeszcze nieszczęśliwszym. Ja miałabym, Edmundzie, nienawidzić ciebie i oskarżać? Nienawidzić i oskarżać ciebie, który darowałeś życie mojemu synowi, boć chciałeś go zabić, aby pan de Morcerf utracił syna, swoją dumę? O, spójrz na mnie, czy widzisz choćby cień wyrzutu? Hrabia spojrzał na Mercedes, ona zaś, wstając, wyciągnęła doń ręce. O, popatrz na mnie, mówiła dalej z głęboką melancholią. Dziś już blask moich oczu nie budzi miłości. Minęły te czasy, kiedy uśmiechałam się do Edmunda, gdy czekał na mnie w oknie tej mansardy, gdzie mieszkał jego stary ojciec. Od tego czasu upłynęło wiele bolesnych dni, które jakby wykopały przepaść między mną a owymi chwilami. Oskarżać cię i nienawidzić, Edmundzie, mój przyjacielu? O nie, to ja sama siebie oskarżam i nienawidzę. Jakaż ze mnie nędznica, zawołała, składając ręce i wznosząc oczy do nieba. Wierzyłam w Boga, byłam niewinna i kochałam, czyli dostąpiłam takiego szczęścia, jakiego zaznają aniołowie, i ja, nędznica, zwątpiłam o Bogu. Monte Cristo podszedł do niej i w milczeniu wyciągnął rękę. Nie, rzekła łagodnie, cofając się, nie dotykaj mnie, przyjacielu. Oszczędziłeś mnie, a jednak ja ze wszystkich, na których wywarłeś zemstę, zawiniłam najwięcej. Tamtymi powodowała chciwość, nienawiść, egoizm, a ja stchórzyłam. Tamci byli chciwi, a ja się zlękłam. Nie podawaj mi ręki, Edmundzie. Wiem, że zamyślasz powiedzieć mi jakieś serdeczne słowa. Nie mów ich. Zachowaj je dla innej, ja mnie godna. Patrz, tu całkiem zdjęła woal. Posiwiałam od nieszczęść. Oczy mam sine od łez. Czoło pokrywa się zmarszczkami. A ty, Edmundzie, jesteś wciąż młody, piękny i dumny, bo miałeś wiarę i siłę. Nie przestałeś ufać Bogu i Bóg cię podtrzymał. A ja stchórzyłam, wyparłam się Boga i Bóg mnie opuścił. Taki mój los. I Mercedes wybuchnęła płaczem. Serce o mało jej nie pękło od naporu wspomnień. Monte Cristo z szacunkiem pocałował ją w rękę. Uczuła jednak, że był to pocałunek zimny. Jak gdyby hrabia ucałował dłoń świętej figury. Niektórzy ludzie, mówiła dalej, popełniwszy pierwszy błąd, łamią sobie przyszłość raz na zawsze. Myślałam, żeś umarł, więc i ja powinnam była umrzeć, bo i na cóż mi było nosić, póki życia, żałobę w sercu po tobie. Mając lat 39, czuję się tak, jakbym miała 50. I czemu, skoro ja jedna cię poznałam, ocaliłam tylko syna? Czyż nie należało uratować i tamtego człowieka? Zawinił, ale był moim mężem. A jednak nie przeszkodziłam jego śmierci. Więcej, przyczyniłam się do niej, okazawszy podłą nieczułość i wzgardę. Zapomniałam i nie chciałam przypomnieć sobie, że to dla mnie złamał prawo i zdradził. I po cóż przyjechałam tu z synem, skoro go opuściła, skoro zgodziłam się, by wyruszył sam, skoro rzuciłam go na pastwę tej zachłannej afrykańskiej ziemi. Och, stchórzyłam, powiadam ci, wyparłam się miłości i jak wszyscy zaprzańcy sieję wokół siebie nieszczęście. Nie, Mercedes, nie, Nie wolno ci się tak potępiać, rzekł Monte Cristo. Jesteś kobietą szlachetną. Rozbroiła mnie twoja boleść, ale za mną, niewidzialny, nieznany i gniewny, stał Bóg. Byłem tylko jego wysłannikiem. Nie chciał powstrzymać piorunu, który rzuciłem. O, klnę się tym Bogiem, przed którym od lat 10 co dzień padam na kolana, że złożyłem ci moje życie w ofierze, a razem z życiem plany na przyszłość. Powiadam to z dumą, Mercedes. Byłem Bogu potrzebny i dlatego zachował mnie przy życiu. Przyjrzyj się przeszłości i teraźniejszości. Spróbuj przeniknąć przyszłość, a zobaczysz, czym nie był narzędziem w ręku Boga. Najstraszliwsze nieszczęścia, najokrutniejsze cierpienia, samotność i prześladowania. Oto pierwsza część mojego życia. Aż nagle koniec samotności i nędzy, wolność i fortuna. Fortuna tak olbrzymia, wspaniała, cudowna, że byłbym ślepcem, gdybym nie widział, że Bóg wyznaczył mi wielkie posłannictwo. Od tej chwili fortuna ta wydała mi się posłannictwem kapłańskim. Przestałem więc myśleć o życiu, w którym ty, biedna kobieta, zaznawałaś niekiedy słodyczy. Nie zaznałem chwili spokoju, byłem niby obłok ognisty, który sunie po niebie, by spalić przeklęte miasta. Niby poszukiwacz przygód, wyruszający na niebezpieczną wyprawę, szykowałem prowiant, ładowałem broń, gromadziłem środki ataku i obrony, hartowałem ciało najtrudniejszymi ćwiczeniami, uczyłem moje ramię zabijać, przyzwyczajałem oczy do widoku cierpienia, usta do uśmiechu w sytuacji pełnej grozy. Zufnego, dobrego i niepomnego uraz stałem się mściwy, skryty, zły, a raczej nieprzejednany, jak ślepy i głuchy los. Wtedy puściłem się drogą, co otwarła się przede mną i dotarłem do celu. Biada tym, których napotkałem. Dość, Edmundzie, dość, przerwała Mercedes. Wierzaj mi, że ja jedna, która cię poznałam, zdołałam cię zrozumieć. Dlatego choćbyś zdeptał mnie, spotkawszy na drodze, i tak musiałabym cię wielbić. Między tobą a innymi ludźmi istnieje przepaść, tak samo jak istnieje ona między moją przeszłością a mną. A największą boleść sprawia mi porównywanie, bo nikt na świecie ci nie dorówna i nikt nie jest do ciebie podobny. A teraz pożegnaj mnie, Edmundzie, i rozstańmy się. Powiedz mi jeszcze tylko, czy nie masz jakiego życzenia? Pragnę tylko, aby syn mój był szczęśliwy. Módl się. Od Boga tylko zależy ludzkie istnienie. Bóg jeden ocali go przed śmiercią, a ja biorę na siebie resztę. Dziękuję, Edmundzie. A ty co poczniesz, Mercedes? Mnie nic nie trzeba. Żyję między dwoma grobami. W jednym spoczywa Edmund Dantes. Zmarł już dawno. Kochałam go. Słowo to nie pasuje już do moich przywiędłych warg, ale serce pamięta i ta pamięć serca to dla mnie największy skarb. W drugim grobie spoczywa ten, którego zabił Edmund Dantes. Zabił go słusznie, ale zmarłemu należy się moja modlitwa. Twój syn, pani, będzie szczęśliwy, zapewnił hrabia. A więc i mnie nic do szczęścia brakować nie będzie. Ale cóż ty poczniesz ze sobą? Mercedes uśmiechnęła się smutno. Nie uwierzyłbyś mi, gdybym ci powiedziała, że będę żyła tu jak Ongi, to znaczy pracując. Umiem już tylko się modlić, a pracować nie potrzebuję. Wystarczy mi bowiem fundusik, którym odkopała. Będą pytać, kim jestem, co robię i z czego żyję. Niech pytają. To sprawa pomiędzy Bogiem, tobą i mną. Mercedes, ozwał się hrabia, nie mam ci tego za złe, ale poniosłaś nazbyt wielką ofiarę, wyrzekając się całego spadku po hrabi de Morcerf. Połowa majątku należy ci się z pewnością i ty gromadziłaś go przecie, oszczędna i dobra gospodyni. Domyślam się, co mi chcesz zaproponować, ale tego, Edmundzie, przyjąć nie mogę. Mój syn zabroniłby mi. To też nic nie uczynię dla ciebie bez aprobaty Alberta. Zapoznam się z jego zamiarami i będę stosował się do nich. Ale gdyby zgodził się na moją propozycję, czy przyjmiesz ją i ty bez zastrzeżeń? Wiadomo ci, Edmundzie, że nie jestem już istotą myślącą. Nie podejmuję żadnych decyzji, a raczej podjęłam jedną, by o niczym nie decydować. Bóg tak mnie doświadczył, że mu traciła wolę. Jestem w jego ręku, niby ptak w szponach orła. Skoro żyję, nie chcę znać, abym umarła. Jeśli ześle mi pomoc, stanie się to według jego woli, a ja wtedy pomoc przyjmę. Zważ, pani, że w ten sposób nie wielbi się Boga, Bóg życzy sobie, abyśmy go rozumieli i zastanawiali się nad jego potęgą, dlatego dał nam wolną wolę. Nie mów tak, nieszczęsny, zawołała Mercedes. Gdybym wierzyła, że Bóg dał mi wolną wolę, cóż by ocaliło mnie od desperackiego czynu? Monte Cristo pobladł lekko i spuścił głowę, przytłoczony boleścią aż tak gwałtowną. Nie zechcesz pożegnać mnie? Spytał, wyciągając rękę. Przeciwnie, żegnam się z tobą, ale nie na zawsze, odparła, wskazując uroczystym gestem niebo. Pragnę ci dowieść, że mnie utraciła nadziei. I dotknąwszy drżącą ręką ręki hrabiego, wbiegła na schody i znikła. Monte Cristo wyszedł z wolna i skierował się w stronę portu. Ale Mercedes nie widziała tego, choć stała w oknie izdebki starego Dantesa. Oczy jej szukały statku, który uniósł Alberta na pełne morze. To prawda, że wyszeptała, jak gdyby wbrew samej sobie: Edmundzie, Edmundzie, Edmundzie.